Między небом а землей.
Dokładnie za tydzień Wielkanoc. Przed nami jednak jeszcze duchowe przeżycia związane z Wielkim Tygodniem. W tym roku szczególnie silne, bo wzmocnione przez tragiczne informacje z krwawiącej Ukrainy. Już za chwilę opowiemy więcej na ten temat. Między innymi zadzwonimy właśnie na Ukrainę, konkretnie do Lwowa, z pytaniem, jak wyglądają przygotowania do tamtejszej Wielkanocy. Spotkamy się także z artystą, którego inspiruje Męka Pańska. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. Papież Franciszek wyraził uznanie dla Polaków pomagających Ukraińcom, którzy od kilkudziesięciu dni bronią się przed rosyjską agresją. Z Ojcem Świętym spotkał się niedawno metropolita poznański. Arcybiskup Stanisław Gądecki w rozmowie z reporterem Radia Poznań zdradził kulisy tej wizyty. Między innymi o tym, ale także o działaniach pomocowych Caritas Archidiecezji Poznańskiej w materiale Jacka Butlewskiego.
Papież kolejny raz zwrócił się w tym tygodniu do Polaków.
W tym czasie Wielkiego Postu, który przygotowuje nas do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, okazaliście niezwykłą i przykładną życzliwość dla naszych braci Ukraińców, dla których otworzyliście serca i drzwi waszych domów. W kazaniu poświęconym zakończonej w niedzielę dwudniowej pielgrzymce na Maltę, Franciszek powiedział, że tocząca się obecnie wojna na Ukrainie ukazała bezsilność organizacji międzynarodowych. Na zakończenie papież ostro potępił zbrodnie wojenne popełnione w Buczy. Mówił o horrendalnym okrucieństwie i zbrodniach popełnionych wobec niewinnych. Zaapelował o zaprzestanie walk i modlitwy w intencji pokoju. Pokazał i ucałował otrzymaną flagę ukraińską.
O kulisach swojej rozmowy z Ojcem Świętym poinformował arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki.
Byłem u Ojca Świętego i rozmawiałem pośród innych tematów, także o temacie uchodźców. Z tego, co wywnioskowałem, Ojciec Święty jest bardzo wdzięczny Polakom za otwartość, jaką wykazali od pierwszej chwili właśnie tego konfliktu i tej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jedyna właściwie troska Ojca Świętego jest o to i prośba, żebyśmy wytrzymali. To znaczy, żeby tę sytuację wytrzymać na dłuższy dystans. Bo łatwo jest zapalić serce do chwilowych takich wysiłków i do chwilowych zadań. Natomiast jeśli to będzie trwało latami, no trzeba też pewnego męstwa i otwartości głębszej, aniżeli tylko pierwszy odruch serca. Poza tym Ojciec Święty też drugą taką swoją obawę wyłuszczył, mianowicie czy my jesteśmy w stanie obronić właśnie kobiety ukraińskie przed działaniami mafijnymi. On odwoływał się wprawdzie do innej mafii, nie tutejszej, ale my w razie potrzeby jesteśmy też w stanie takie nieszczęścia doświadczyć, więc to były takie dwie generalne uwagi Ojca Świętego, oprócz tych, które wyraził dotyczących osoby arcybiskupa większego Szewczuka, grekokatolickiego z Ukrainy, który był kiedyś jego biskupem pomocniczym w Buenos Aires, a teraz jest mu zawsze bardzo bliski. Dlatego ta myśl też o przyjeździe do Ukrainy właśnie została rzucona. Ale myślę, że my cieszymy się z tej obecności uchodźców, chociaż rozumiemy, jak bardzo jest to sytuacja trudna dla nich samych. Znaleźć się bez ojca, tylko z dziećmi, z dziadkami, w nowej sytuacji, właściwie w takim trudnym położeniu.
Arcybiskup Gądecki poświęcił w środę Centrum Wsparcia dla Uchodźców z Ukrainy.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże, miłosierdzia. Ty w swoim Synu dałeś nam przedziwny przykład miłości.
Mieści się ono przy ulicy Pamiątkowej na poznańskiej Wildzie. To wspólne przedsięwzięcie miasta Poznań i Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Uchodźcy z Ukrainy znajdą tu pomoc. Zabawy dla dzieci, nauka języka polskiego, pomoc w znalezieniu pracy. A w samym centrum swoim rodakom pomoże pochodząca z Ukrainy Tatiana.
Będę właśnie uczyć dzieci polskiego przez taką jakąś zabawę. Będą dwie grupy dzieci, czyli tam jedna to jak 6, 7 do 9, tak? To taki prostszy język polski, taki przez zabawę. No i dla starszych tam do 12, do 11, to już taki troszkę poważniejszy, ale też wszystko będzie przez zabawę, poziom A1. Też będę prowadzić parę grup, jeszcze na pewno nie wiem, ale właśnie dla dorosłych, tak? Bo na razie jeszcze nabieramy grupy i też taki właśnie poziom A1, żeby pomóc tu w ogóle jak w urzędzie być, jak pracę znaleźć i jak funkcjonować właśnie w nowych takich realiach i rzeczywistości. Trzeba po prostu nauczyć takich podstawowych rzeczy, nie? Bo większość Ukraińców przebywa z centralnej Ukrainy, ze wschodniej Ukrainy. Ja na przykład jestem bardziej z zachodniej Ukrainy, ale właśnie dla tej części Ukrainy to właściwie polski język oni mogą pierwszy raz w życiu jego słyszeć. I dlatego to jest problem, więc no, będę w tym starać się pomagać.
Jaki pani ma kontakt z rodziną, z przyjaciółmi tam na Ukrainie? Czy jest ten kontakt?
No oczywiście jest, bo moja ogólnie babcia to jest w Odesie, tak? I no wiadomo, cały czas są tam trudne sytuacje, czasy bombardowania. Moja rodzina, na szczęście moi rodzice są w Bispiece. Właśnie miasto, w którym ja studiowałam, to niestety nie jest takie bezpieczne, bo właśnie wyjechałam dlatego, że tam było też bombardowano. No, taka sytuacja była. Ale no, dzięki Bogu się trzymamy. Wiadomo, dużo uchodźców jest na zachodzie Ukrainy. Dużo. I niestety jest taki problem, że no, do Polski wyjeżdżają mamy z dziećmi, a na zachód Ukrainy mogą wyjechać nawet mężczyźni, którzy nie chcą na przykład wyjechać. No taka jest przykra sytuacja, niestety.
To już jest kolejny etap tej współpracy. Na początku też czas trwa, punkt recepcyjny, ten główny magazyn na targach.
Wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski.
O to chodzi, żeby jak najszybciej się tutaj w naszym mieście zaaklimatyzowały, żeby poznały swoich rówieśników, nade wszystko nauczyły się języka, bo to jest bardzo istotne, ale co ważne, popołudniami, o czym wspominał ksiądz dyrektor, będzie również tutaj nauka dla dorosłych. Język jest największą barierą, żeby jak najszybciej normalnie funkcjonować, żeby nasi Ukraińcy byli już normalnymi naszymi mieszkańcami, żeby mogli tu pracować, również płacić podatki, ale żeby się po prostu dobrze czuli, a gdy skończy się wojna, podjęli decyzję, czy chcą wracać, czy nie. Także miasto Poznań bardzo dziękuję Kretasowi, który wziął na siebie organizację tego punktu. Myśmy dali ten budynek po byłym domu dziecka. Oczywiście jesteśmy otwarci na kolejne piętra. Ale to co powiedzieć, że takich punktów w Poznaniu powstaje więcej.
Cały czas uchodźcom pomaga Caritas, która w krótkim czasie zebrała ponad 600 tysięcy złotych. Z kolei Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim wydała w minionym tygodniu oświadczenie dotyczące agresji Rosji na Ukrainę.
Zasadniczo Rada Społeczna nie odnosi się do bieżących wydarzeń politycznych.
Sekretarz Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim, ksiądz Paweł Deskur.
Ale wobec tego, co się dzieje, wobec tych wydarzeń, które mają charakter także moralny, są katastrofą humanitarną, Rada postanowiła wydać nadzwyczajne oświadczenie, w związku z tym nie wpisuje się cykl dotychczasowych oświadczeń zawierających analizę jakichś wydarzeń społecznych, ale jest po prostu odezwą czy zabraniem głosu. Najpierw odrzucamy wszelką rosyjską propagandę i próbę uzasadnienia tej agresji. Wskazujemy, że potępić należy bestialskie ataki, sposób postępowania na szpitale, na korytarze humanitarne. No to wszystko, co dzieje się w ostatnich dniach na Ukrainie. Wyrażamy swoje zbudowanie i podziw dla ogromnej większości polskiego społeczeństwa, które zaangażowało się w niesienie pomocy Ukraińcom. Szczególnie myślimy tutaj o wolontariuszach, o różnych organizacjach, o formach zaangażowania tych organizacji, także o działaniach podejmowanych przez struktury kościoła, samorządu, rządu, tych wszystkich Polaków, którzy angażują się w tych dniach w pomoc Ukraińcom. No i wreszcie jako Rada Społeczna przy Metropolicie włączamy się także w działania modlitewne, szczególnie w akt poświęcenia Rosji Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi, który niedawno dokonał dla całego świata papież Franciszek.
Caritas przygotowuje śniadanie wielkanocne także dla uchodźców z Ukrainy.
Wielkanoc na Ukrainie będzie w tym roku szczególnie przejmująca. We Lwowie od ponad roku mieszka brat Efrem Michalski, zakonnik z opactwa ojców benedyktynów w Lubiniu koło kościela. Zadzwoniliśmy do niego z pytaniem, czy na ulicach Lwowa widać już pierwsze oznaki i symbole Wielkiej Nocy.
W środowisku kościelnym, zarówno tym rzymskokatolickim, jak i grekokatolickim, to tak, gdyż jest Wielki Post. Jednak jakby ścierają się takie dwa sposoby przeżycia, zwłaszcza wśród uchodźców tutaj na zachodniej Ukrainie, jedna grupa chce przeżyć tą wojnę jak najnormalniej, jak najzwyczajniej, ciesząc się tym, co jest, każdym dniem, którym tutaj możemy każdej godziny spokojnie przeżyć. I jakby Wielkanoc wyczekuje się jako radosnego święta, a dla drugiej grupy bardziej jest to smutek z powodu opuszczenia swoich domów, zniszczonych teraz domów, coraz większe też uczucie żałoby, zwłaszcza wśród tych rodzin, których wiemy, że ktoś zaginął albo zginął na wojnie, gdyż był żołnierzem. Więc jakby w tych dwóch takich atmosferach te tygodnie do świąt jakby nas przybliżają.
Czy we Lwowie widać świąteczne elementy, dekoracje na przykład?
Jeszcze tego nie zauważyłem. Dzisiaj przejeżdżałem w zasadzie przez miasto. Dopiero widać, że budzi się wiosna. Co prawda prowadzone są prace porządkowe, remontowe, jednak nie widać tutaj jeszcze przygotowań do okresu wielkanocnego.
Bo jednak we Lwowie te święta były zakorzenione, prawda?
Tak, tutaj właśnie na zachodniej Ukrainie jakby przeżywanie świąt wielkanocnych było zawsze żywe, nawet w czasach sowieckich. Teraz niestety wszyscy, może te święta są jeszcze zbyt daleko, mimo że to dwa tygodnie. Tutaj różnica między zachodnimi a wschodnimi w tym roku wynosi tylko 7 dni, więc w zasadzie są one razem i przeważnie przeżywano je razem. Także gdy rozpoczynali rzymscy katolicy, to potem świętowali razem z grekokatolikami, ale póki co na razie nie widać jeszcze tych przygotowań.
Smutne to jest, prawda?
Tak, zwłaszcza nie wiemy, jak to będzie zasiąść przy wspólnym stole z uchodźcami, gdy jedni będą chcieli się cieszyć Wielkanocy, a drudzy jednak będą mieli przed oczyma swój dom, swoich bliskich, których zostawili albo którzy wyjechali do innych krajów, więc to będzie jakieś wyzwanie i na dzień dzisiejszy nie wiemy, jak to będzie wyglądać.
A jak to będzie wyglądać w klasztorze brata?
Ja myślę, że tak jak teraz to wygląda. Ja już sobie nie wyobrażam, jak to może być, kiedy zabraknie tych ludzi w klasztorze, tych dzieci biegających po korytarzach, jeżdżących na rowerkach, bawiących się. Trudno mi przypomnieć, kiedy w klasztorze było spokojnie, kiedy nikt nie chodził, gdyż obecnie teraz żyjemy tak, że wszyscy uchodźcy mieszkają też razem z nami, większość w naszych celach, więc w zasadzie nie mamy już takich przestrzeni, w których moglibyśmy się poczuć w pełni swobodnie, do których uchodźcy nie mieliby dostępu. Wszędzie są ludzie, jakby nasz klasztor jest w pełni otwarty i w pełni zamieszkany przez tych, którzy szukają pomocy.
Ale klasztor przygotowuje się do świąt Wielkiej Nocy.
Tak. Religijnie jak najbardziej tutaj przeżywamy, liturgicznie postępujemy zgodnie z tym i jakby wśród nas ten duch zbliżających się świąt jest coraz bardziej wyczuwalny.
To będzie taka Wielkanoc ekumeniczna?
W pewnym względzie tak, gdyż już dzisiaj na naszą mszę świętą czy na modlitwę przychodzą wszyscy. Nie pytamy o wyznanie. Mieliśmy tak, że tutaj udzieliliśmy i ślubów, i chrztów, więc gromadzą się wokół naszego ołtarza wszyscy chrześcijanie. Ale w tym roku też liturgię będziemy pewnie mieli wyjątkowo, gdyż liturgia zmartwychwstania rozpoczynająca się w nocy z soboty na niedzielę zawsze musi się odbywać o zachodzie słońca w pełnej nocy. A zważywszy na godzinę policyjną, to nie będzie możliwe, więc prawdopodobnie będziemy musieli rozpocząć zmartwychwstanie Chrystusa jeszcze za dnia, Wielką Sobotę. Tak, żeby ci, którzy będą chcieli przybyć do naszego klasztoru, mogli swobodnie po liturgii wrócić przed godziną 22.
To będą niesamowite święta, prawda?
Tak. Więc Pan Jezus zmartwychwstanie nam szybciej, niż by wskazywał na to zachód w takim znaczeniu symbolicznym.
A potrawy wielkanocne?
A potrawy to tutaj... Jesteśmy tutaj i zarówno czy to Polacy, czy Ukraińcy, siostry Ukrainki i siostry Białorusinki, Rosjanki, bo i także nasza wspólnota liczy, są siostry, które są z Rosji, to każdy gotuje troszkę swoje tradycyjne potrawy. I to nigdy nie jest żadną przeszkodą, żadnym jakby, to jakby takie bardzo nas... Każdy opowiada też o tradycjach swoich i o swoim przeżywaniu i swoich potrawach, więc to takie też jest bardzo poszerzające.
To dla brata będą niesamowite święta w czasie wojny i tak naprawdę na styku różnych kultur.
Tak, to już są moje drugie wielkanocne święta. Pierwsze przeżywaliśmy tutaj bardzo wyjątkowo, bo byliśmy dopiero od 2-3 tygodni w tym klasztorze, więc one też były wyjątkowe jako takie przygotowywane na prędce i takie przeżywane jeszcze w zimnym klasztorze, nieogrzewanym, a te... Będą wyjątkowe, gdyż będzie tak bardzo dużo ludzi, obcych ludzi, a jednak bliskich, bo jednak czas świąt zbliża wszystkich, niezależnie od wyznania, narodowości czy przekonań.
14 grafik wykonanych techniką cyfrową tworzy cykl Męka Pańska. To prace Michała Bugzela, artysty grafika, zarazem wykładowcy w pracowni grafiki tradycyjnej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Wystawę można oglądać w Domu Kultury w Kotlinie. a z jej twórcą rozmawiała Maria Ratajczak.
Chciałam zapytać o taki punkt wyjścia do oglądu tej wystawy. To znaczy, wykorzystuje pan tematykę religijną w swojej pracy i zastanawia mnie, czy traktuje pan tę tematykę raczej jako jakiś zbiór kulturowych motywów, a może są one ważne również dla pana duchowo, religijnie?
Tak, niewątpliwie są ważne dla mnie duchowo i religijnie i to jest, że tak powiem, pierwsza motywacja, która przyświeca mi do dalszego działania. Otóż no, widzę w nich głęboki sens, no taki sam w sobie. Oczywiście nie wykluczam również tego, że one kulturowo mają swoje znaczenie, nawet i w pewnym sensie pozareligijne, uniwersalne, ale mi przyświeca idea religijna głównie.
Przyglądając się grafikom z Męki Pańskiej, może spójrzmy na tę kompozycję. To jest sekwencja 14 obrazów, ale nie jest to wprost ilustracja stacji Drogi Krzyżowej. Skąd ten wybór?
Celowo wystawa nazywa się Męka Pańska. Było tych przedstawień o wiele więcej i zastanawiając się po prostu, które wybrać i które pasują mi gdzieś tam do tej mojej narracji, którą chcę pokazać, padło na te. Większość jednak mimo wszystko jest z Drogi Krzyżowej, takiej jaką znamy. Natomiast jest tam kilka takich niuansów, które no właśnie zmieniają troszeczkę optykę, natomiast skąd to? No to się wzięło tylko i wyłącznie z jakiegoś takiego mojego plastycznego wyboru. Wybrałem te ze względu na to, jak one działają plastycznie i jak układają się w historię. Chciałem też na przykładzie niesienia do grobu, na przykład zwrócić uwagę na ten krótki taki moment, który nie jest częścią Drogi Krzyżowej jako takiej, natomiast jest no takim ciekawym wątkiem, który mnie po prostu gdzieś w czasie rozważania tworzenia tej grafik był dla mnie taki dosyć ciekawy, przykuł moją uwagę i z tego względu postanowiłem go właśnie dodać.
To sekwencjonowanie obrazów, układanie ich w historię, ale też pewien sposób kadrowania, portretowania kojarzy mi się z komiksami. To jest dobre skojarzenie?
No niewątpliwie jest coś komiksowego w tych ujęciach. Przez właśnie to ugrupowanie można by było powiedzieć, że taka klasyczna Droga Krzyżowa w każdym kościele też jest tego rodzaju komiksem, tylko wyrzeźbionym zazwyczaj. Więc w pewnym sensie jest to dobre skojarzenie. Natomiast nie było to moją intencją. Ja mówię często, że moją intencją nie był komiks, natomiast ilustracja tak. Dlatego, że ilustracja niewątpliwie odnosi się zasadniczo do jakiegoś tekstu, tak? I tak samo te tytuły prac i grafiki, one odnoszą również widza do tekstu, konkretnych fragmentów, które gdzieś tam przyświecały mi przy powstawaniu tej kolekcji. Komiksem bym tego nie nazwał, gdyż nie na każdym, ale często na komiksach pojawiają się te tak zwane dymki z treścią mówioną przez postacie. Tutaj tego nie ma. To bardziej ilustracje do tekstu, tak bym powiedział.
Czyli takie odsyłające raczej do lektury Ewangelii.
Tak, dokładnie tak. Gdzieś tam ściśle do jakichś konkretnych fragmentów, a niektóre bardziej ogólnie. Zachęcam w ogóle Państwa do odwiedzenia Domu Kultury w Kotlinie, skonfrontowania się z tą wystawą. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że można oglądać tę wystawę w różny sposób. Można oczywiście oglądać ją tak, jak ona jest, po kolei, skupiając się na formie przede wszystkim i zobaczyć tą relację między tłumem a postacią Chrystusa i nad nią się na chwilę zatrzymać, ale starałem się jednocześnie przedstawić jakby alternatywną historię światłem, które tam się odbywa. I to światło też opowiada, że tak powiem, odrębną historię. Może właśnie nie będę zdradzał dokładnie, jaką ona historię opowiada, bo to nie o to chodzi, żeby zdradzać, tylko żeby właśnie widz mógł sobie sam to odnaleźć i przeżyć, dlatego ja chciałbym tylko to zaznaczyć. Natomiast kolor ma wymiar symboliczny bardzo w tym obrazie, jest elementem męki, taki mocny szkarłat, który tam się objawia w tych pracach i objawia się w różnego rodzaju sytuacjach i też kolor jest zasadniczo takim, można by było powiedzieć, trzecim elementem, który opowiada historię no, znaną nam z Pisma Świętego.
Chciałam jeszcze, jeśli przy estetyce jesteśmy, odnieść się do takich skojarzeń z techniką grafiki, ponieważ te ilustracje są wykonane w grafice cyfrowej, a jednak widać w nich takie odniesienia, sugestie do grafiki tradycyjnej, prawda? Takie drobne nieczystości, sugerujące odbicia na prasie. To wynika z pana innych doświadczeń artystycznych, prawda?
Tak, to wynika z tego, że jestem absolwentem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a dokładnie w Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. I dyplom robiłem na pracowni grafiki warsztatowej. Tam też powstawały różnego rodzaju prace w trakcie mojej drogi uczenia się, między innymi linoryty, ale nie tylko. Można skojarzyć faktycznie te prace z taką estetyką właśnie tych linorytów, odbitek. Jest to też swego rodzaju takie połączenie, chcąc wprowadzić nową formę, próbę wprowadzenia nowej formy w te już znane tematy, chciałem mimo wszystko wykonać to w technikach cyfrowych. No właśnie po to, żeby trochę już odejść od tej uszanowanej oczywiście przeze mnie tradycji przedstawiania tych obrazów. Przecież kojarzymy je głównie z malarstwa, z rzeźby. Natomiast ja chciałem przenieść je w ten świat cyfrowy, tym szacunkiem też do tego warsztatu, z którego, że tak powiem, się wywodzę.
Może to też dobry moment, żeby wspomnieć o innym cyklu prac. Powstałem właśnie w technice tradycyjnej, cyklu Święci. Tam również tak. Ta tematyka religijna się pojawiła.
Z tego się, można powiedzieć, zaczęło. Tam też, będąc zainteresowany i przeglądając jeszcze wcześniej, przygotowując się też do pracy licencjackiej, byłem zaciekawiony grupą Bunt poznańską, poznańskich ekspresjonistów. Oni też byli oczywiście grafikami i też Jerzy Hulewicz, artysta, tworzył grafiki. Bardzo podobała mi się ta stylistyka ujęć właśnie niektórych grafik Chrystusa. Jeżeli mówimy o cyklu Święci, tym poprzednim, ja przekułem to na akwatinty tym razem. To jest taki krótki cykl 5 prac, bardzo można powiedzieć klasycznie, bo czern i biel tylko i wyłącznie.
O psychologii tłumu w kontekście dzisiejszej Ewangelii już teraz ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szósta niedziela Wielkiego Postu otwiera przeżywanie Wielkiego Tygodnia. W zasadzie mówimy nie tyle o szóstej niedzieli, co o niedzieli palmowej albo o niedzieli męki pańskiej. Już te dwie nazwy własne dzisiejszej niedzieli zdradzają nam nieco liturgiczne bogactwo tego dnia. Dzisiaj rozpoczyna się Wielki Tydzień, czas, w którym dzień po dniu przeżywamy ostatni tydzień życia Jezusa na ziemi. Wydarzenia tego tygodnia to centrum misji Pana Jezusa. Liturgia tych dni jest bardzo bogata, obfituje w wiele znaczących tekstów biblijnych oraz wymowne rytuały. Wspominając wydarzenia sprzed blisko 2000 lat, jednocześnie jesteśmy ich uczestnikami i bohaterami. Święte Triduum Paschalne, zwieńczone obchodami Wigilii Paschalnej w Noc Zmartwychwstania, to najpiękniejszy czas w naszych kościołach. Wydarzenia zbawcze, które rozegrały się w Jerozolimie oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie, zaczynają się od entuzjastycznego powitania Pana Jezusa zmierzającego do świętego miasta ze zboczy Góry Oliwnej. Radosna atmosfera tego wydarzenia, wspominanego przed dzisiejszą mszą świętą, szybko zostaje jednak zamieniona na pełną refleksji, zadumę nad śmiercią naszego Pana, do której wszyscy się przyczyniliśmy naszymi grzechami. Męka Pana Jezusa, odczytywana z podziałem na role, zajmuje centralne miejsce dzisiejszej liturgii. Nic dziwnego, skoro za tydzień spotkamy się już, by świętować zmartwychwstanie. Dzisiaj rozważamy mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. W naszej kulturze wspomnienie uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy na osiołku jest upamiętnione zazwyczaj jedynie przez barwne procesje z palmami i odczytanie fragmentu Ewangelii o tym wydarzeniu przed mszą świętą. W Jerozolimie z kolei, w której każdy moment Wielkiego Tygodnia celebrowany jest w miejscach, w których faktycznie się rozegrał, świętowanie ma o wiele bogatszy przebieg. Dużo skromniej odbywa się to teraz w rzeczywistości pandemicznej, ale pamiętam, jak uczestniczyłem w tych procesjach, kiedy jako kleryk w Jerozolimie posługiwałem wspólnocie filipińskich imigrantów. W tamtym czasie chrześcijanie, miejscowi i pielgrzymi ze wszystkich zakątków świata spotykali się o wyznaczonej godzinie w Betfage, miejscowości na wschodnim zboczu masywu Góry Oliwnej. To stamtąd apostołowie wzięli osiołka, na którego wsiadł Pan Jezus. Po krótkiej modlitwie wielotysięczna procesja wyrusza w kierunku Jerozolimy. Rzeka ludzi, głównie młodych, wśród bardzo radosnych śpiewów i tańców uwielbienia, prowadzi do Jerozolimy patriarchę, który reprezentuje Chrystusa. Można usłyszeć śpiewy i modlitwy w wielu językach świata, które splatając się z grą najróżniejszych instrumentów przypominają tamto hosanna, które prowadziło Jezusa zmierzającego do miasta. Procesja kończy się wewnątrz murów Jerozolimy, nieopodal ruin historycznej sadzawki Betesda. Uczestnicy święta rozchodzą się do swoich domów i zaczynają się celebracje Wielkiego Tygodnia. To, co zawsze mnie zadziwia w świętowaniu dzisiejszej niedzieli, to postawa tłumu, wiwatującego w niedzielę palmową i skazującego tego samego człowieka kilka dni później, ale tym podzielę się po muzycznej przerwie. Entuzjazm, krzyki, śpiewy, machanie gałązkami palmowymi, słanie ubrań przed osiołkiem wiozącym Jezusa zderza się w moim odbiorze dzisiejszych Ewangelii z brutalnymi okrzykami „Precz! Barabasza! Ukrzyżuj go!”, które w naszej liturgii rozdziela zaledwie kilkanaście minut. Odkąd rozmyślam o wydarzeniach Wielkiego Tygodnia, zawsze szokuje mnie ta przewrotność tłumu. To przecież mniej więcej ci sami ludzie, ta sama społeczność, jednego dnia wiwatują, a pięć dni później potępiają. To zadziwiające, jak nieobliczalny jest tłum, jak przewrotny, jak podatny na sterowanie emocjami, na manipulacje, jakim mechanizmom podlega. Pamiętam, że równie zaskakujące było dla mnie odkrycie, że niewiele się zmieniło w tej kwestii przez te wszystkie wieki. Dziś także widzimy taki tłum, czasem jesteśmy częścią tego tłumu, czasem nazywamy go opinią publiczną i tłum nadal emocjonalnie reaguje na bodźce i nadal jest równie nieobliczalny jak niegdyś. W jednym momencie potrafi wynieść kogoś pod niebiosa, a za kilka chwil nawet tę samą osobę potępić jednoznacznie. Trudno być częścią tego tłumu i myśleć samodzielnie. Trudno w tym tłumie wybierać Chrystusa przed Barabaszem i zostać przy Hosanna, a nie przechodzić do Precz. Przecież ten tłum to ci sami ludzie, za których Jezus modli się na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Relacja męki pańskiej nie zatrzymuje się jednak jedynie na opisie rozemocjonowanego tłumu. Ewangelista Łukasz pozwala nam także skupić spojrzenie na kilku jednostkach, które ilustrują całą gamę postaw, jakie człowiek może przybrać wobec męki Jezusa. Judasz, Piłat, Herod, Szymon z Cyreny, dobry i zły łotr, setnik, Józef z Arymatei. Jednak moment, który porusza mnie do głębi za każdym razem, gdy wyobrażam sobie tę scenę, odnosi się do przeżyć Piotra. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana i wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Scena ta jest dla mnie ikoną Bożego miłosierdzia. Jest także ikoną żalu człowieka, zdradzającego miłość Boga. Najbliższy uczeń, deklaracje złożone kilka godzin wcześniej, niewiarygodna zapowiedź zdrady, potem przerażający widok słabości mistrza, wreszcie brutalne aresztowanie, teraz sąd i potężny strach. Pianie koguta jest jak alarm budzący sumienie i serce. Jakie to musiało być spojrzenie, które w ułamku sekundy przypomniało wszystko: prawdę, historię, zapowiedź, wiedzę, przebaczenie i troskę. Jaka miłość musiała bić z tego spojrzenia, skoro w jednej chwili skruszyło skałę. Niech przeżycie tych dni pozwoli nam zobaczyć takie spojrzenie Jezusa. Niech ono nas przeniknie i napełni światłem przebaczającej miłości Boga. Dobrego Wielkiego Tygodnia.
Dobrego Wielkiego Tygodnia życzymy Państwu także i my. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Usłyszymy się ponownie w Wielkanocną niedzielę.
Między niebem a ziemią.